Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Sobotnie przed południem, to jest Radio Wnet, kanał YouTube Radio Wnet, a naszym gościem, jak co tydzień, staramy się przynajmniej piątek, sobotę jakoś się spotkać pod koniec tygodnia, z Markiem Jakubiakiem, posłem na Sejm, Partia Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich.
1 sierpnia oczywiście kolejna 82. rocznica wybuchu powstania, od tego zaczniemy. Się tylko rzucę, że jak Państwo nas oglądacie, to można lajka zostawić, to podobno działa, faktycznie działa, jak się Państwa poprosi o to, to tych lajków jest więcej, jak jest więcej lajków, a szczególnie podbić, to materiały się szeroko rozchodzą, a ostatnie tygodnie nie są łatwe, bo algorytm YouTube'a się to co nieco zmienił i treści polityczne, zwłaszcza te konserwatywne, są przycinane, wygaszane, zamykane w bańkach, jak się je podbija, lajkuje, komentuje, to ta bańka staje się szersza, stąd ta prośba w ostatnich dniach z mojej strony i też subskrypcji. Mamy już 450 tysięcy subskrybentów, idziemy do 460, więc też można zrobić subskrypcję. Już tak reklamy na początku zarzucę, ale one działają i pozwalają nam rosnąć i pozwalają nam wtedy szerzej rozmawiać o sprawach politycznych, no i historycznych. 1 sierpnia. Ja jestem z Warszawy, ale pan poseł z Warszawą chyba jeszcze bardziej związany. I chyba także z tą rocznicą powstania.
Ja powiem, że w czasach socjalizmu, wtedy kiedy ja miałem 17, 16, 14 lat, powstanie warszawskie było taką otuchą. To było coś, co wbrew niektórym kołom rządzącym młodzież spontanicznie w Warszawie robiła. I powiem, że w 60-tych latach, bo je pamiętam jeszcze, pamiętam jak tutaj, gdzie jest dzisiaj Woronicza 17, wywożono gruzy warszawskie podczas wyburzania i sprzątania Warszawy jeszcze w 60-tych latach, bo to, proszę Państwa, łapami, rękami robiono. To powiem, że nawet jeńcy niemieccy Warszawę odgruzowywali przez 5 lat, więc proszę Państwa, te rosyjskie ciężarówki, które wtedy wywrotkami były zwane, jeździły, wywalały ten gruz, to ja jeszcze pamiętam smród trupa, proszę Państwa, na tych gruzowiskach. Więc Warszawa ucierpiała straszliwie. Warszawę starano się po prostu sponiewierać. No to jest tak, że to, że dzisiaj podejmowane są głosy, czy trzeba było, czy to, co wy wiecie w ogóle, zasrańce, o tym, co wtedy ludzie myśleli, co wy wiecie, profesorowie, doktorowie i inni jojkofobowie. Wtedy, proszę Państwa, na jeden dzień przed dosłownie powstaniem warszawskim, na 3 dni przed powstaniem warszawskim zarządzono prace publiczne, kopanie rowów przeciwczołgowych pod Warszawą i żaden warszawiak nie stanął do kopania. W związku z tym Niemcy rozpoczęli egzekucje publiczne w ramach dyscyplinowania Warszawy. Powieszono na balkonach około 100 osób na Żoliborzu. I wy się dziwicie, że mając broń, bo przecież 4 lata zbierano broń, zbierano, produkowano pod nosem Niemców broń w Warszawie po to, żeby podnieść głowy. I wy chcielibyście dzisiaj, wiedząc wszystko, wtedy nie było wiadomo nic, nie było wiadomo, jak się zachowają Rosjanie, nie było wiadomo, proszę Państwa, jak się zachowają alianci, nie było wiadomo. Plan był taki, że nasza dywizja, powierzchnia desantowa, miała na Okęciu wylądować. Rosjanie mieli nam pomóc, proszę Państwa. Potem się okazało, że samoloty, które latają z baz amerykańskich, nie mogą lądować na terytorium zajętym przez Sowietów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wy tak nie oceniajcie warszawiaków, bo nie wiadomo, jak sami byście to zrobili, gdyby ktoś was lał po łbie przez 4 do 5 lat. 10 tysięcy warszawiaków zginęło w pierwszych bombardowaniach niemieckich w 1939 roku. Moi dziadkowie leżą wśród tychże właśnie ofiar, żołnierzy 1939 roku. Warszawiacy nie zapomnieli tego wszystkiego. Odbudowywali. Chcecie wiedzieć, jak było w Warszawie? Na Czerniakowskiej jest taki piękny kościółek malutki, zaraz koło ulicy Lutnej. W niedzielę, w 1939 roku, to było chyba w październiku albo w listopadzie, o 12 czytaj bandy łupa, co robiły o 12 w kościołach. To samo robili Niemcy. Podjeżdżają dwie ciężarówki pełne ludzi, ubranych w worki jutowe. Na oczach dzieci, kobiet i mężczyzn zgromadzonych w tym kościele rozstrzeliwują ich na miejscu i przez 3 dni zwłoki leżą pod wartą niemiecką. To takich mieliśmy Niemców w Warszawie. Jeżeli ktośkolwiek mi dzisiaj mówi, że Niemcy się zmienili, proszę Państwa, poczekajcie, zobaczycie, co będzie w Niemczech za chwilę dosłownie i zobaczycie, jak oni się zmienili. Ja tylko przypomnę tym wszystkim, którzy mają jakieś rozterki w głowach, że pierwszym pomysłem niemieckim, jaki przyszedł im do głowy, jak pojawili się u nich niechciani uchodźcy, to było zamknąć ich w Dachau. To jest fakt, proszę Państwa. Po 2 dniach dopiero załapali, że to nie wypada. Ale Niemcy się nie zmienili, jacy byli, tacy są.
To jest oczywiście też wspomnienie tej tragicznej historii i takie memento na przyszłość, bo z tymi Niemcami jeszcze przyjdzie nam, już się boksujemy, a już się coś tak czujemy, że jeszcze przyjdzie nam się z nimi poboksować. Zachęcamy,
ja uważam,
żeby...
Ja Łukasz uważam, że główne zagrożenie, jakie do Polski dojdzie, to będzie z kierunku zachodniego. I zobaczycie Państwo... Tak jak mówiłem, co będzie robił Tusk, mówiłem to w 23 roku na swoich rolkach, proszę sobie odczytać, dokładnie 1:1 się sprawdza. Jak ja mówię cały czas, że my się musimy szykować na niebezpieczeństwa, to jest pewne. Musimy mieć silną armię, to jest pewne. Ale proszę Państwa, wróg może przyjść równie dobrze z zachodu.
To jest ta przestroga, o której warto w tej chwili bardzo pamiętać. Nawet 2 razy powiedziałem warto, bo to... podkreślić, rzeczywiście jest istotne. 1 sierpnia, jakoś tak się złapałem, muszę powiedzieć, że widziałem sąsiada, który wywieszał flagę i muszę powiedzieć, kurczę, zapomniałem wywiesić flagi, po czym zrobiłem 2 kroki, mówię sobie, kurczę, przecież u mnie flaga cały rok wisi, aż sobie nie wiem, czy nie powieszę sobie 2 miejsca, żeby na szczególne okazje nie mieć 2 flag,
ja
żeby to
podkreślać. Pozwoliłem sobie, proszę Państwa, i zachęcam gorąco wszystkich, bo flaga fladze nierówna. Ja mam taką starą polską flagę, którą wywieszałem jeszcze w 90-tych latach. Ta flaga już jest lekko podarta i tak dalej. Wypisz, wymaluj powstańcza flaga, bo wtedy flagi to było biało-czerwone, to było złoto, proszę Państwa. I oni farbami, jakie mieli farby, malowali na to walczące P. I ja to zrobiłem sam, osobiście malowałem swoją flagę i wywiesiłem ją dzisiaj, tą starą, postrzelaną flagę wywiesiłem z literą P. I tak mi się wydaje, że ta flaga i to święto, czyli zmiana tej czystej, biało-czerwonej, pięknej naszej barwy na tą postrzelaną, trochę brudnawą z literą P flagę, to jest to, proszę Państwa, chyba, co powinniśmy dzisiaj zrobić i taką modę wprowadzić w Polsce, że ze starych polskich flag, zamiast je wyrzucać, zróbcie flagę powstańczą, bo to tak wyglądało, proszę Państwa, powstanie warszawskie. W znoju, w kurzu, w brudzie, bez wody, bez jedzenia, 63 dni powstańcy walczyli i nie dajcie się narracjom tym nowofalowym idiotów takich, którzy co i rusz nowe badania historyczne ogłaszają, że Niemców to prawie w ogóle nie zginęło, sami powstańcy ginęli. Proszę Państwa, Niemcy zatłukli 20 tysięcy Niemców, o tym von Bach powiedział zaraz po powstaniu warszawskim. A potem Niemcy zaczęli robić swoją karuzelkę. Od 1947 roku tą liczbę zaczęli zmniejszać. No bo jak to? Polacy zabili więcej Niemców niż Niemcy Polaków. Warszawiaków zginęło 13 800. A 20 tysięcy Niemców, proszę Państwa, mało tego. Do tego jeszcze trzeba dodać 700 jeńców, których karmiliśmy przez 63 dni i oddaliśmy tymże Niemcom. Po czym ci sami Niemcy... Tych, którzy ich pilnowali, ich bezpieczeństwa, zamordowali na oczach pozostałych powstańców. To są Niemcy. Nie warto było gnoi trzymać 700 dni. Nie warto było ich karmić.
Chociaż tam nie wszyscy trafiali do niewoli, bo te pierwsze dni były niezwykle, no, czy niezwykle gwałtowne, ale na to się złożyło ponad czy około 4 lata okupacji. No to już mamy ten temat też wyjaśniony historyzoficznie. Ja wiem, że są takie narracje, żeby powstanie, że w ogóle wszystkie powstanie atakować.
To jest plata.
to nie jest taka wielka moda, bo to ja pamiętam tą modę z opowieści moich rodziców, którzy dostali w latach 50. wtedy też była ta sama moda, żeby oficjalne były podręczniki atakujące różne zrywy niepodległościowe. Teraz to wraca, taki ten stary sowiecki sznyt historiozofii teraz wraca trochę od innej strony. No cóż, trzeba będzie, nie z takimi wrogami jako Polacy się mierzyliśmy także na polu historiografii, czy zgoła historiozofii, a czasu mamy niedużo, a wydarzenia gonią, więc chciałem, drogi pośle, zapytać się o wczorajsze wydarzenie, już zupełnie bieżące. Rozwój Plus zrobił swoją pierwszą dużą imprezę. Patrzę na raport w sieci, 65% reakcji pozytywnych, 35% krytykujących, negatywnych, takich trochę uszczypliwych, ale rzadko która formacja, jak robi swój event, to ma więcej tych pozytywnych niż negatywnych. To jest początek oczywiście nowej partii, nowego ruchu. Czy jakieś takie kanapowe warszawskie spotkanie na warszawskiej Pradze, na Szmulkach, takiej twardej dzielnicy, bo Szmulki to jest rzeczywiście taka ostatnia taka dzielnica w Warszawie, gdzie rzeczywiście jeszcze można trochę się... No jest tam, bo można, jak się pójdzie wieczorem, to można trochę starej. Moi dziadkowie są byli z Pragi, bo już nie żyją, ale oni targówek już trochę tak się zrobił, a Szmulki się trzymają, więc już się w takim ciekawym miejscu było.
No ja jako stary warszawiak muszę powiedzieć, że na Ząbkowską, jak się jechało, czy na Brzeską, no to trzeba było kogoś znać, żeby po ryju nie dostać. To prawda akurat. No. Natomiast powiem Państwu tak. Gdyby
byłem dzieckiem, to moi dziadkowie z Targówka to czasami nie wystarczyli, żeby nie doszło do pyskówki albo szarpaniny, bo to czasami trzeba było mieć kogoś dokładnie stamtąd. No i właśnie, dobrze, to naród bojowy, to prawda.
I co
z tego wyniknie, panie pośle?
Proszę państwa, no oczywiście byłem, tylko trochę później. Poszedłem trochę się zezłościłem, bo wszystko mi zjedli.
No, jak się przychodzi późno.
I powiem, że w związku z tym, ja byłem w dwóch telewizjach o 17.30 ostatni raz, no i na 18.30 wraz z rodziną żeśmy tam pojechali. Proszę Państwa, to jeszcze był tłok. Natomiast gdyby tam było 5000 miejsc, to pewnie też wszystkie by były zajęte. Te kolejki stojące do weryfikacji i tak dalej, przed wejściem, no, powodują, że jest otucha. Spotkałem tam wielu ludzi, spotkałem też tam paru polityków, którzy nie są w stowarzyszeniu i szczerze powiem, że Mateusz Morawiecki ma coś jednak w sobie takiego, co przyciąga do niego. To znaczy można oczywiście szukać dziury w całym i mówić, a to źle zrobił, tamto źle zrobił, rany boskie, przecież on przez 6 lat codziennie po 12-14 godzin coś robił. To teraz mu z jednego dnia będą wyciągać, a on wstał i coś, tak? Że COVID, byłeś chłopie w COVID-zie, rządziłeś, podjąłbyś decyzję o śmierci na przykład 100 tysięcy ludzi bądź nie? No to takie dzisiaj dyskusje młodych ludzi, którzy nie mają absolutnie wyobraźni w tej sprawie, trochę mnie irytują, no ale młodość ma swoje prawa, wszystko się najlepiej wie, prawda? Pamiętamy to? Tak. No natomiast powiem, że no, potwierdzają się te różnego rodzaju spekulacje, że to nie był przypadek, że Mateusz Morawiecki z taką wielką grupą, ogromną grupą bardzo mądrych ludzi odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości się źle dzieje. I Prawo i Sprawiedliwość powinno się trochę ogarnąć i rozejrzeć naokoło siebie. Wczoraj następny poseł przeszedł do Mateusza Morawieckiego, bo przecież to, co się dzieje dziś w Prawie i Sprawiedliwości, ta nienawiść, ta wściekłość, którą ja widziałem na korytarzach, proszę Państwa, sejmowych, wczoraj choćby, czy bardziej to 3 dni temu, no to proszę Państwa, to wygląda jak choroba. To wygląda, jakby ktoś im suflował, że oni powinni tak się zachowywać. Ludzie, którzy na mój widok wpadali mi w ramiona, cześć Mareczku i tak dalej, oni jakby mogli, to by pluli mi pod nogi. No to przecież to jest, czy wy jesteście normalni wszyscy razem? Przecież Polska jest jedna, na litość boską, no. Czy ja przestałem być Markiem Jakubiakiem? Czy ja przestałem mieć własne poglądy? Ja mam te poglądy takie same. Chodzi o to tylko, że niech się Prawo i Sprawiedliwość trochę zmieni, bo ja nie będę, proszę Państwa, służącym czyimś. No, nie ten charakter, nie ten typ człowieka. Ja nie będę służącym nikogo. Ja mogę służyć Polsce.
To jest, To jest podstawa tego rozłamu, bo wydaje mi się, jak wczoraj słuchałem, byłem tam przez nie tak długo, jakbym chciał, bo to wydarzenie było o tyle ciekawe, że było tam właśnie wiele osób z różnych stron, bo spotkałem ludzi o bardzo narodowym nastawieniu, takich nawet środka, był cały panel lewicowy, więc to było takie eklektyczne, jak ktoś powie, nawet wydarzenie. Bardzo różne nurty, nie wiem, czy one jakoś się spotkają, czy nie, i co chciał Mateusz Morawiecki pokazać tym wielonurtowym. Bardzo ciekawa rozmowa z kiedyś posłem, Sylwestrem Chruszczem, który faktycznie był kiedyś w Solidarności Walczącej, a potem przez Solidarność Walczącą jako młody chłopak zapoznał się z ideą narodową i działał jako bardzo taki twardy narodowiec, dalej nim jest, teraz jest żołnierzem WOT-u, mimo że Sylwester Chruszcz to już tak... Nie chciałbym nikomu wieku wypominać, ale na pewno jest po 50, bo jest sporo starszy niż jego tam koledzy. No, był w Solidarności Walczącej, to już samo o sobie świadczy, ale twierdzi, że cały czas biega z tą bronią, że tam cały czas służy jako żołnierz w tym WOT-cie i mówił, że nastroje są bardzo bojowe i w tej formacji bardzo prawicowe. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie uderza w próżnię, że nastroje się przesuwają na prawo i to na prawo od PiS-u, który swoje błędy popełnił, możemy o tym dyskutować, czy dało się lepiej, ale błędy no, chyba są zdiagnozowane i nikt nie ma już co do tego wątpliwości. Jak to jest, czy nie jest tak, że Mateusz Morawiecki ze swoją inicjatywą idzie trochę w kontrze do nastrojów społecznych?
Ja myślę, że Mateusz Morawiecki chce taką zbudować w tym stowarzyszeniu właśnie taki namiot republikański, bo on w końcu Wolnych Republikanów, będziemy podpisywali porozumienie. No ja jako prezes Wolnych Republikanów jestem członkiem z własnej woli. Trochę mam wyrzut sumienia, że nie zapytałem kolegów, ale no, taki jestem. Każdy ma jakieś wady. Uważam, że robię bardzo słusznie i proszę zobaczyć, że u Mateusza Morawieckiego w tym wielkim namiocie Mateusza Morawieckiego jest miejsce dla każdego. No. Ja co prawda wszystkich nie widziałem na tym zgromadzeniu, no bo bardzo dziękuję za te ilości sympatii, które wczoraj otrzymałem, ilości tych zdjęć robionych, no i wtedy ja nie widzę naokoło, ja widzę tylko tą osobę, z którą akurat rozmawiam i z którą akurat robię zdjęcie, więc pewnie i jakieś twarze mnie ominęły, ale widziałem Paulinę Matysiak, jak wiadomo, darzę ją wielką sympatią za jej determinację do polepszenia warunków Polaków. Widziałem Sylwestra Chruszcza, który, no nie wolno tego pomijać, w Kukiz 15 był 5 lat i razem ze mną w parlamencie funkcjonował. Bardzo żeśmy się ucieszyli na tą okoliczność. Był Andrzej Kobylarz, była Barbara Chrobak z Wolnych Republikanów, to są byli posłowie Kukiz 15. Było wielu naprawdę cennych polityków, już nie mówię o tych, którzy są w tym stowarzyszeniu, ale proszę Państwa, ja powiadam, wczoraj był jeden z największych paneli, to był ten wieczorny panel, na którym ja byłem i dyskusja generała Andrzejczaka z Mateuszem Morawieckim i Janem Rokitą była bardzo arcyciekawa, tylko tyle, że do pewnego momentu, no i zobacz jak to jest, no właśnie rzecz w tym.
Była ciekawa, ale była też kontrowersyjna, szczególnie Jan Rokita mówił zdania, które pewnie dla wielu będą, właśnie o to tak czułem, że do Jan Rokity chcesz przejść, ale to zanim, bo to jest też ta warstwa intelektualna i sekundę pewnie jeszcze mamy, to się nią zajmiemy, ale taka ogólna uwaga, czy nie jest tak, że Mateusz Morawiecki, okej, fajna impreza, dużo ludzi, nawet takich młodszych, wszyscy w białych koszulach albo ładnych polo, czy to nie jest tak, że to jest banieczka, że się spotkała trochę warszawska banieczka, trochę z dużych miast, trochę takiej intelektualnej prawicy, trochę działaczy narodowych, ale też takich bardziej intelektualnych, że to wszystko jest oderwane od rzeczywistości, że jednak życie jest gdzie indziej i że z tej, nawet z tej takiej twardej warszawskiej dzielnicy czy osiedla, jakim są Szmulki, robotniczy, to jednak to wyszło takie trochę takie pipi warszawki.
No, panie pośle, powiem ci, że nie, bo rolników było od groma i ciut. Ludzie zapisywali się przez internet i nikt tego nie kontrolował, tylko po prostu pierwszych 1000-1500 dostało akredytację wejścia. Nikt ludzi nie wybierał. Ja dostałem dla siebie 3 czy 4 miejsca, które wykorzystałem na to, że jeden dziennikarz ze mną wszedł, syn z córką i kolega. Więc syn, żona i kolega. Więc powiem, że to nie jest tak, że tam ktoś dobierał towarzystwo. Ja przy stole siedziałem z dwoma rolnikami. Wiem, że mój borowiak był na samym początku, potem musiał już pojechać. Natomiast właśnie o tym mówię, że to środowisko nie było bańką. Tam, proszę Państwa, ja spotykałem przedziwnych ludzi, których wcześniej nie widziałem. To jest bańka? Przez bańce bym ich spotykał codziennie. Więc myślę, że fajnie było. Nie było wszystkich, proszę Państwa, posłów z tego stowarzyszenia. Nie było wszystkich, bo były prace. Jak mówię, ja się spóźniłem, dlatego że byłem w studiach telewizyjnych, mówiłem o tym, że tak powiem, wydarzeniu. Nie było białych koszul, bo ja byłem w hawajskiej koszuli na przykład, ale furorę robiły koszulki Rozwoju Plus z polskiej firmy 4F, które można było nabyć na miejscu i widziałem, że większość ludzi chodziła w tych właśnie koszulkach, bo faktycznie eleganckie polo, bardzo eleganckie i wysokogatunkowe. Tak więc ja też nabyłem dwie.
Zanim do Jana Rokity jeszcze cię dopytam, w którym miejscu, jeżeli to jest partia, tam niektórzy się krygują, ale nie mydlmy ludziom oczu, ja tam widziałem partię, pan poseł, ty jesteś w środku, to wiesz lepiej ode mnie, tworzy się nowa partia i jak ona się może pozycjonować, bo podstawowy zarzut jest taki i może trudno się dziwić, to jest partia, która pójdzie do centrum, będzie kadencją, a potem skończy jakoś wkomponowana w system trzeciej RP. To jest dla jednych obawa, dla innych zarzut, inni przestrzegają, że tak to się skończy. Co ty na to
odpowiesz? Wszystko można wymyślać, tak? Wszystko można wymyśleć i przypisać komuś łatki. Partia chadecka to nie jest akurat nic zdrożnego. Natomiast prawda jest taka, że w Polsce brakuje polskiej chadecji, ale ponad wszystko polskich konserwatystów brakuje w Polsce. Poszliśmy już tak skrajnie, że po prostu jak ja czytam komentarze u siebie, to ja nie wiem z kim ja się zadaję w ogóle. Dlatego, że te komentarze niektóre są tak wściekłe i rozjuszone, że to jest po prostu, wygląda na to, że to są ludzie, którzy po prostu i wszystko jedno, aby gryźć, aby ślina leciała. No. I szczerze powiem, ja jestem zbulwersowany. Zawiodłam się na panu, pani z Konina, która mówi, nie będę na pana w tych wyborach głosowała. No to jest oczywiste, że pani na mnie nie będzie głosowała, bo ja głosuję z Warszawy. No. Startuję z Warszawy. Więc myślę sobie, że takie jątrzenie i to całe bańki właśnie napadają na teraz media, takie ja już to przeżyłem kilka razy i ciągle się dziwię, ale powiem Państwu, jak to wygląda faktycznie. Ja podczas swojego programu Nocne Polaków Rozmowy, mam nadzieję, Łukasz, że Cię kiedyś zaproszę do tego mojego programu, no bo tak
bardzo chętnie.
I byśmy sobie porozmawiali z ludźmi po prostu, tylko odwrócilibyśmy rolę i powiem tak, że proszę Państwa, zrobiłem sondę, bo mam takie możliwości, ten program, z którego korzystamy w tej chwili, ma możliwość robienia sondy, zachęcam Cię Łukasz do tego, bo ludzie w komentarzach wpisując jedynkę, dwójkę, trójkę odpowiadają na pytania, więc jest prosta w obsłudze, a pojawia się na ekranie i jest po prostu narzędzie.
Oto za tydzień, za tydzień, jak się spotkamy, to może taką sondę w naszym podcaście uskutecznimy.
I proszę Państwa, teraz sytuacja jest taka, że ja taką sondę robię, na kogo byś zagłosował, ponieważ nie chcę wymieniać partii, to napisałem Kaczyński, Morawiecki, Bosak, Tusk i jego akolici. No i proszę Państwa, no co tu dużo mówić, 65%, bodajże 65% zagłosowało na Morawieckiego. Przecież ja nikogo nie zmuszam do oddania głosu akurat na niego. Więc to jest tak, że gdzie on...
Okej, a kim są ci ludzie? Czy to jest tak, że Morawiecki zabiera PiS-owi i wczoraj na warszawskich Szmulkach mieliśmy nowy, odświeżony PiS, trochę inny może, ale jednak kontynuację tej partii, a Jarosław Kaczyński będzie ze starym PiS-em gdzieś tam schodził ze sceny? Czy myśmy partię, która trochę bierze od PiS-u, a może trochę też od Konfederacji? Rozmawiałem wczoraj też z Przemysławem Wiplerem. To jest jedna z moich rozlicznych wad, że ja ujawniam to, co gdzieś tam mówię z politykami, spotykając się na OFI, ale chyba się Przemysław Wipler nie obrazi, który zarzekał się, że oni mają pogłębione sondaże i że Morawiecki żadnych wyborców im nie odbierze, w sensie żadnych dużych, tak, jakieś wyjątki mogą być, ale że... Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to prawda, bo ja z kolei staram się jak najczęściej rozmawiać z ludźmi w tramwaju, w kolejce WKD, którą jeżdżę do Warszawy, do pracy dojeżdżam, i ludzie czasami myślą zupełnie inaczej niż sobie tam mętki w telewizji ułożyły, że ten jest na prawo, ten jest na lewo, głosują własnymi emocjami, czasami własnymi konstrukcjami myślowymi i to czasami jest tak, że ktoś może być na przykład i za Braunem, i za nie wiem, Mencenem, a przerzucić się na Morawieckiego, a ktoś może być za Zandbergiem, a w następnych wyborach zagłosować na Brauna, tak, że ludzie potrafią elastycznie w danej sytuacji dobierać sobie polityków, których chcą popierać w danych wyborach, więc pytanie, na ile Mateusz Morawiecki właśnie może zbierać inne poparcie niż tylko ta część, która odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości.
Podszedł do mnie jeden z posłów, a jeszcze jedno, do Grzegorza Lorka. Grzesiek, ja się na ciebie nie gniewam, nie bocz się, nie uciekaj. Ja chciałem do ciebie podejść i ci powiedzieć, że nie mam do ciebie pretensji, bo mniej więcej wiem, o co poszło. Więc nie mam do ciebie pretensji, że za rodziną stanąłeś. Więc i tyle. Jesteś moim kolegą dalej, nic się nie stało. Natomiast co do istoty, proszę Państwa, podszedł do mnie jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości i mówi, że gdyby miał głosować, zagłosowałby na Morawieckiego. Koniec, kropka. Ale nie mogę odejść, bo. To są jakieś tam zależności różnej maści i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas będę mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nieźle się natrudziło, żeby utracić 40 najważniejszych u siebie posłów, najważniejszych kręgosłup tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości. Tam już został tylko Sasin i Solidarna Polska tak naprawdę i akolici, czyli ci pretorianie Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak partia powinna wyglądać? Nie wiem. No namiot to nie jest z całą pewnością. Natomiast największym błędem Jarosława Kaczyńskiego w tej kadencji Sejmu, największym, tym kardynalnym błędem było przyjęcie Solidarnej Polski do struktur Prawa i Sprawiedliwości. I odpowiadam dlaczego. Nie dlatego, że są źli. Bo oni jacy byli, tacy są. To są wojownicy. Wojownicy. I autentycznie mają wojowników we własnych szeregach. Oni nie przestali być Solidarną Polską. Od kiedy Zbigniew Ziobro zachorował i Patryk Jaki doprowadził do tej anihilacji, Prawo i Sprawiedliwość przejęli wojownicy. Dlatego Mateusz Morawiecki musiał odejść, bo oni z nim walczyli. A dzisiaj obrabiają mu cztery litery, o co mam generalnie do nich wielką pretensję. Bo po pierwsze, byli członkami rządu i niech nie udają, bo Solidarna Polska dużo złego zrobiła, ale też i dużo dobrego. Ale nie można teraz tylko złych rzeczy wyciągać, bo to najłatwiej. Dobrego się nie pamięta, złe się pamięta. Więc ja bym się na ich miejscu uspokoił. Słyszysz, Darek Matecki? Robienie ze mnie jakiegoś zdrajcy jest po prostu poniżej poziomu intelektualnego twojego. No. Nie celuj tak sobie.
To już na koniec, bo wiem, że o 13 masz ważne spotkanie, drugi pośle, tak. To już nie będę cię zatrzymywał. Do Jana Rokity i do tych słów, bo wiele osób może się zastanawiać, jaki właściwie profil będzie miała ta partia. Zanim ty zaczniesz Jana Rokitę krytykować, tak coś czuję, to ja powiem, że wyraził chyba najciekawszą myśl wczorajszego dnia, bo i taką nawet powiedziałbym intelektualnie bezczelną, za co bardzo cenię, bo to było ujmujące, powiedział: mamy dwie stare idee, które właśnie dogorywają, to jest liberalizm, czyli zero państwa, dorabiajmy się, tak jeszcze z lat 90. i etatyzm, który też już PiS docisnął do ściany i więcej się transferów społecznych, rodzinnych czy zgoła socjalnych realizować już nie da. Ten etatyzm w tej chwili, jego pogrobowcem jest Zandberg, tego liberalizmu, w sensie trochę darwinizm społeczny, państwo WON robimy jak tylko możemy, jest Sołomir Mentzen, ale to są wszystko stare idee, to są epigoni, pogrobowcy, a teraz czas na nowych i Jan Rokita ustawił w pozycji schodzących politycznie staruszków, w cudzysłowie Mentzena i Zandberga, a w roli tego, który ma dać nową ideę Mateusza Morawieckiego, to tak jak powiem, intelektualnie było ciekawe i nawet trochę takie i uszczypliwe, i złośliwe, i w pewnym sensie nawet trochę intelektualnie bezczelne. Dowieziecie taki projekt, coś zupełnie intelektualnie nowego.
Akurat jeżeli chodzi o Jana Rokitę, to traktuję jego drugą wypowiedź jako bezczelną, tą pierwszą jako...
Nie, to mówię o intelektualnie bezczelną, w takim, to się uśmiechałem, nie wiem, czy to Państwo wyczuli, że to było takie nawet z sympatią mówiłem o tej takiej śmiałości.
Tak, ja tak
a ty mówisz o tej, tak, a ty mówisz o tej, ja mówię, o tej ukraińskiej.
A tutaj to było intelektualne odkrycie. Powiem szczerze, on to nazwał trajektoriami politycznymi, nie wiem czy właściwe określenie, natomiast być może, określił je dwutorowo. Jeden tor to, tak jak powiedziałeś, liberalizm, drugim to jest państwo socjalne. Oba się już zużyły i teraz, i to jest bardzo ciekawe, że on określa datę zużycia się tego wszystkiego i on mówi, że porażki Donalda Tuska dzisiaj to są porażki wygaszenia obu tych teorii. Czyli inaczej, Tusk jest ofiarą, że tak powiem, braku motorycznej siły, czyli inaczej mówiąc, te siły się już przestały rozpędzać, zaczęły hamować. I ofiarą jest i Polska, i Donald Tusk. Donald Tusk, on traktuje Donalda Tuska jako nieudacznika i tu ma rację. Natomiast Mateusz Morawiecki to wszystko jakby podkreślił i powiedział, w którą stronę ma to iść. Bardzo dobre to było. Jeżeli Państwo macie możliwość na YouTubie odsłuchania tych dwóch wypowiedzi, bo jakby generał się odnosił raczej do wojskowości i do bezpieczeństwa, natomiast jeżeli chodzi o ekonomię i jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny Polski, to te dwa wystąpienia w tym zakresie były genialne. Po prostu Mateusz Morawiecki pięknie to rozwinął, określił i powiedział, w którym kierunku idziemy. I dlatego Mateusza Morawieckiego popieram, proszę Państwa, bo on ma plan na Polskę. Nie jest planem rozdawanie dalej. To nie jest żaden plan. Dam
Dobra.
Wam 200, dam wam 300, dam wam 500, a skąd wezmę? Więc to się skończyło. Już było.
Okay.
Ludzie wybrali.
A polityka wschodnia, Ukraina,
to
na
się
ile?
Skończyło.
To już na koniec, ta polityka wschodnia. Nie, już jestem. Ukraina, polityka wschodnia.
No co? No,
Jan Rokita. Tak, Jan Rokita. I na ile to jest, w jakimś sensie.
Nie, to jest absolutny brak realizmu politycznego. Ja rozumiem, że.
Ale czy to jest reprezentatywne dla tego ruchu, czy niereprezentatywne?
Nie, skąd? No, to był gość w panelu. To tak ma działać właśnie, że ja wstałem i wyszedłem, bo normalnie aż nie wytrzymałem. Musiałbym zabrać głos, jako poseł przynajmniej. Natomiast wstałem, wyszedłem, bo się zdenerwowałem takimi tekstami. Natomiast Mateusz Morawiecki, ja później wysłuchałem tego wszystkiego do końca, Mateusz Morawiecki to potem skwitował, ale tego tematu nie podjął, no bo nie będzie obrażał gościa swojego. Natomiast to jest, proszę Państwa, przykład na to, że się we wszystkich sprawach, zobaczcie, z Rokitą w połowie się zgadzam, w połowie nie. I można? I można. Czy ja mam do niego pretensje? Nie, mam inne zdanie. On nie będzie moim wrogiem.
A tylko dla porządku powiedzmy, już nie znoszę tego wyciąć, powiedzmy, co wczoraj powiedział Jan Rokita, że nieważne, kto rządzi na Ukrainie, Zełenski, Chmielnicki, czy jakby tam było UPA i nie UPA, ważne jest tylko, że walczą z Rosją, tak skracając brzmiała myśl.
Panujący panel Jana zadał Rokita. Pytanie, czy, przepraszam, pod znakami SS Galicjen też by panu pasowało? On mówi tak. Mi wszystko jedno. No ja powiem szczerze, że on nie zrozumiał czegoś. Ja wiem, że Jan Maria Rokita ma się za wszechwiedzącego, bo to przecież widać po nim, że on wszystko wie. Natomiast nie wie jednego, że Mateuszowi Morawieckiemu wtedy, kiedy zawstydzał Niemców, mówiąc o 500 hełmach, o 5000 hełmach, to Mateusz Morawiecki rozbijał duopol rosyjsko-niemiecki, nie ukraiński, niemiecko-rosyjski. Dlatego, że Niemcy nie chcieli Rosji przeszkadzać w podbiciu Ukrainy, dlatego, że byli dogadani z jednymi i z drugimi, kosztem Polski. I globalnie rzecz ujmując, Morawiecki to wyczuł, dlatego pojechał do Niemiec i ich pozawstydzał, po to, żeby ten duopol rozbić. Po to były sankcje przeciwko Rosji. Przypomnijcie sobie, jak polska delegacja za Prawa i Sprawiedliwości wnosiła o sankcje rosyjskie dla Rosji, to Niemcy byli przeciwko. To był duopol rosyjsko-niemiecki i Polska rozbiła ten duopol. A nie, że Polska pomagała Ukrainie. My żeśmy walczyli z innym zagrożeniem, o którym jakby wstydliwie dzisiaj mówić, bo mówią, że Niemcy to nasi przyjaciele. Ja nie uważam ich za przyjaciół. Za partnerów gospodarczych ich uważam. I nie będę żadnego Niemca kochał i tyle gadania. Natomiast w tym temacie, jeszcze raz, Polska wtedy zbroiła Ukrainę, żeby rozbić duopol niemiecko-rosyjski. Czy dotarło?
No, zobaczymy. To pokaże kampania, która ruszy na dobre, w formie prekampanii oczywiście na początek, już we wrześniu. Teraz mieliśmy takie przedbiegi, jest Przemysław Czarnek, ale chyba tak na poważnie, w pełen wir, to się wszystko zacznie od września, jak wrócimy z sierpniowych, mówię my, jako idzie i Sejm, bo ma wakacje, więc posłowie wyjadą, część na urlop, część do jakiejś tam pracy politycznej. No i jako Polacy wszyscy wrócimy z urlopów we wrześniu, mniejszych lub większych, i będziemy w tę już kampanię na rok przed wyborami wchodzić. Czyli co? Mamy nową partię prawicową.
Nie mamy partii, natomiast proszę Państwa...
A, sam opowiadasz. Opowiadasz. Jasne, że jest partia.
Unieważniliśmy sobie wakacje, czyli postanowiliśmy, że tak powiem, wakacje zniwelować w swoich głowach na rzecz pracy, na rzecz rozwoju plus, i tak też będzie. Natomiast bardzo mnie cieszy, bo ja tu chciałbym zwrócić uwagę na, proszę Państwa, falę uderzeniową po wyjściu 40 posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Odbyło się spotkanie Prawa i Sprawiedliwości, na którym postanowili pracować. Dacie wiarę? Oni teraz postanowili pracować. No to zobaczcie, co oznacza konkurencja wewnętrzna. To tak właśnie ma działać. Po to człowiek ma lewą i prawą nogę, żeby mógł iść. No to proszę Państwa, tak teraz mamy. Po prawej stronie mamy Konfederację, mamy Rozwój Plus i proszę Państwa, mamy Prawo i Sprawiedliwość. I teraz idziemy. No stonoga się nie przewróci, bo ma 100 nóg. I Reagan to wiedział, budując namiot republikański, a Jarosław Kaczyński nie bardzo chce to zrozumieć.
Zobaczymy, ma jeszcze troszkę czasu, ale czas ucieka. Tak jak nasz czas dobiegł końca, jak powiedziałem o 13, Marek Jakubiak gdzieś musi być, więc kończymy. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie pośle.
Kłaniam się.